Twoja dzielnica.
Dzień dobry, Alicja Samolewicz-Jeglicka. Dzisiaj zabieram Państwa do Oliwy. Jest tam cudowne miejsce, takie odkryte, nieodkryte. Przepiękna kamienica, ciekawy park i zieleń oraz tajemnicza kobieta. Luiza, florystka z wyższych sfer. W gdańskiej Oliwie, na skrzyżowaniu ulic Piastowskiej i Grunwaldzkiej, na dawnej kamienicy, od strony wschodniej, widnieje piękny, duży malunek. Mogą go Państwo obejrzeć, wybierając się tam na spacer, albo na szybko, wchodząc na naszą stronę internetową. Czy kobieta na malunku i uzdolniona Luiza to ta sama osoba? W czasie przeniesie nas Grażyna Niemyjska, lokalny przewodnik po Oliwie, pasjonatka przeszłości, której można słuchać z zapartym tchem.
Trzeba sobie zadać wiele trudu, zwłaszcza latem, jesienią, kiedy drzewa mają spore liście, żeby go zauważyć, podejść bliżej, obwąchać, obejrzeć, no i się zachwycić, bo rzeczywiście mnóstwo rzeczy tutaj zachwyca. Usytuowanie takie niby na uboczu, nad stawem, ale przy tak ruchliwej drodze, że trudno sobie wyobrazić, kiedy właściciel, pierwszy inwestor tej willi zdecydował się na wybudowanie tutaj domu, to jednym z głównych atutów to było właśnie położenie z dala od hałasu. Wprawdzie już tutaj zaczynało też budownictwo wkraczać. Tutaj biegła szosa pomorska, czyli dzisiejsza Aleja Grunwaldzka. Po lewej stronie stał młyn, dom i zabudowania gospodarcze rodziny Czachowskich, bardzo zasłużonej dla Oliwy. Między innymi jeden z sołtysów pochodził z tej rodziny. Już zaczęto zbierać materiały do budowy tego domu lipowego. Natomiast ta przestrzeń między szosą a linią kolejową, która już powiedzmy od 20 lat funkcjonowała, ten teren był właściwie zupełnie zielony.
Ale też taki zalesiony?
Pokryty raczej chyba, jeśli to krzaki, raczej nieuprawny, myślę, ale to trzeba byłoby skonfrontować z zapisami w tych księgach gruntowych. W każdym bądź razie teren do rozpoczęcia życia na nowo, bo akurat w rodzinie Risów, bohaterów naszej dzisiejszej opowieści, to był taki koniec XIX wieku, to był taki moment, kiedy historia w pewnym sensie wypędziła ich z Brzeszcza i kazała szukać nowego miejsca do życia. Wypędziła w tym znaczeniu, że oni we Brzeszczu byli właścicielami wielkiego majątku Hermanshof.
Gdzie to jest?
To dzisiejszy teren ulicy przepięknej zresztą Wasowskiego w okolicach kościoła przy Matejki garnizonowego tak zwanego. I tam właśnie musieli sprzedać, nie wiem czy zrobili to chętnie czy niechętnie, ale pewnie za dobrą kwotę, bo teren majątku został rozparcelowany pod działki budowlane. Więc rozrastający się Wrzeszcz im, ogrodnikom, właścicielom powiedział, no szukajcie sobie miejsca gdzie indziej. I właśnie Risowie, bardzo zasłużona rodzina ogrodnicza, w ogóle cała sama postać Luizy Ris, która oprócz ogrodnictwa, wspierania męża i zajmowania się domem, rodzenia dzieci, wychowywania, miała wielki talent poetycki, literacki i była, myślę, że największą florystką w Gdańsku, jedną z ważniejszych florystek w tamtym czasie w Niemczech i bardzo odważnie w swojej książce namawiała kobiety do tego, żeby zajęły się tą dziedziną, która łączy naturę ze sztuką, bo mają ku temu predyspozycje. Właśnie dla mnie w poszukiwaniach były też bardzo intrygujące te relacje pomiędzy małżonkami, bo myślę, że musiała istnieć jakaś wyjątkowa wspólnota, porozumienie, nie tylko wspólne zainteresowania. A myślę to dlatego, bo stawiłam taką hipotezę, że polichromia, obraz, który jest na ścianie budynku, przedstawia nie mniej, nie więcej, tylko właśnie Luizę Ris, że to, że tak powiem, mąż czy ustalenia rodzinne na dobry początek tutaj podjęto taką decyzję, aby te promienie wschodzącego słońca wydobywały piękno jeszcze z tego malowidła przedstawiającego kobietę, która zajmuje się florystyką, bo ona nie mniej, nie więcej tylko przycina kwiaty. Zresztą podejdziemy tam i zobaczymy. W każdym razie jesteśmy w tej przestrzeni, która już została przez Risów przekształcona, a przez czas i historię zniszczona, ale jeszcze można wyłuskać takie elementy, bo
na przykład?
Bo to jest właściwie ogród japoński.
O!
W ogrodzie japońskim, taka definicja z metra cięta, mówi, że powinna być synchronizacja wody, kamienia, ziemi, zieleni. I tutaj wszystko mamy. Potok, który biegnie, sztuczne pagórki, które zostały ukształtowane, jeszcze jakieś pozostałości po kamieniach, kępy drzew. No jest to właściwie takie piękno ukryte, piękno niszczejące, piękno.
Ten budynek stoi pusty?
W połowie. Parter jest pusty, góra zamieszkana. Mieszkańcy mówią, że na prawach własności. A na dole pomieszczenia są na pewno w gestii gdańskich nieruchomości. Tam jakaś fundacja miała siedzibę kilka lat temu, ale się przenieśli.
Odejdziemy?
Tak, tak, koniecznie. A jeszcze mam ze sobą, pani Olu, właśnie ten artykuł, który popełniłam. To jest jedno ze starszych zdjęć, widokówka, która przedstawia tuż po wybudowaniu. On nie miał jeszcze tej rotundy, bo rotunda powstała w latach 20. Tak? I nie wchodziło się od zachodniej części, tylko wchodziło się właśnie tam przy malowidle od strony wschodniej. Pytała pani o roślinność, no właśnie tego rodzaju drzewa. Willa nazywa się Tannenheim. Pan Mosakowski zasugerował takie tłumaczenie: jodłowy zakątek. W tym określeniu jest dużo z takiego przywiązania do miejsca rodzinnego, tego naszego, prawda? I jodłowy, bo Ries był właścicielem ogrodnictwa, które się specjalizowało właśnie w roślinach iglastych.
Są żywotniki. Ale stoimy tak naprzeciwko, tak jak na tym zdjęciu.
Tak, tak, tutaj stoimy. Są żywotniki, kilka z nich ma tabliczki, że są pomnikami przyrody, więc to pewnie dlatego tak łatwo nie jest ruszyć tych drzew tutaj na szczęście. Tu z kolei zamieściłam zdjęcie, okładkę książki, którą napisała Louise Ries, bo mówiłam o tym, że była kobietą niebywałą, że zajmowała się bukieciarstwem, znaczy ogrodnictwem i tą węższą dziedziną, jaką jest uprawa kwiatów i tworzenie z nich różnorakich kompozycji. Ale gdybyśmy przejrzeli jej książkę, którą napisała, liczy 300 stron, do tego 157 rysunków. To jest właściwie poradnik, jak zostać wysoko kwalifikowanym rzemieślniczką, florystką, która sobie świetnie radzi w tym świecie organizowania roślin i tworzenia z nich niebywałych rzeczy. I jeszcze a propos tworzenia niebywałych rzeczy. Dzisiaj bukiet, no to jaki może być? Weselny, cmentarny i tak dalej. A u niej rodzaju bukietów jest mnóstwo. Na lustrach, na stelażach, bukiety podróżne, które powinny być podwiązywane ze wstążeczkami, żeby w trakcie podróży nie przygniótł się, nie zniszczył. Jest w ogóle mnóstwo różnych odmian, bogactwo, różnorodność form. Naprawdę ciekawa publikacja. Oczywiście raz została wydana, bodajże w 1893 roku. Nie wiem, czy miała wznowienia. Ale Louise Ries została wymieniona w jednym z leksykonów kobiet, które wniosły znaczący wkład w kulturę ogólnoniemiecką, nazwijmy to. I jest tam opis jej działalności pod kątem właśnie, że florystka.
A jak pani trafiła na nią?
Poszukiwania zwykle są dziełem przypadku. Na stronie dawnaoliwa.pl, czyli na wspaniałej stronie robionej przez pana Piotra Leżyńskiego, który już od ponad 10 lat zbiera informacje o oliwie i tam je skrupulatnie umieszcza. Przeczytałam opis chyba z karty białej, konserwatorskiej, że willa należała do rzeźnika Froma albo Fromana, już nie pamiętam. I sprawdziłam to w książkach adresowych w tym czasie wzmiankowanym, ale okazało się, że żadnego takiego rzeźnika nie było, ani w Oliwie, ani w Gdańsku. Więc to wzbudziło moją ciekawość i zaczęłam szperać. No i tak po prostu szperając.
Krok po kroku?
Krok po kroku, tak. W księgach adresowych znalazłam nazwisko Otto Ries, przypisane do tego miejsca, więc stało się jasne, że to oni mieszkali tutaj. Potem kilka innych potwierdzeń, a potem już przez wyszukarkę Google'a okazało się, że ich działalność ogrodnicza pozostawiła po sobie ślady w ogólnokrajowych czasopismach niemieckich ogrodniczych, bo tam były informacje o tych wygranych, o medalach, o ich prezentacji. Proszę zobaczyć, jak pięknie widoczny jest
cały czas ta nazwa.
Tak, tak. Na górze wieżyczki jeszcze kilka lat temu znajdowała się taka chorągiewka, taki wiatrowskaz. Aha. Ale niestety po niej tylko ten szpikulec. I na chorągiewce był napis 1898, więc to najprawdopodobniej oddanie tej willi do użytku. Wtedy się tutaj sprowadzili.
Ten budynek, pewnie dach, to zabytkowe. Balkon już nie, prawda?
Tak, balkon nie wygląda na zabytkowy, ale tutaj balustrada, na pewno jest zabytkowa, przy czym to dodano w latach 20., kiedy już posesja nie należała do Rysów, bo on, czyli Otto Rys, ogrodnik, właściciel też szkółki leśnej, która znajdowała się tutaj, cały ten teren, to zajęty był przez te iglaki, które on sprzedawał.
Czyli jakby tam za ulicą, tam,
tak,
gdzie McDonald's.
Tak, aż do ulicy Piastowskiej, ten teren. Później kupił go taki przedsiębiorca budowlany Martin Knack i tutaj wybudował dwie kamienice, które nie przeżyły marca 1945 roku. No a później weszły tutaj budynki. A to jest właśnie dobudówka z lat 20.
To robi wrażenie.
Tak, jak i ten ogród zimowy. No to już niestety nie pomysł Rysów. Oni, że tak powiem, bardziej chyba gustowali tej naturalnej zieleni, która się rozprzestrzeniała tutaj dookoła. Czyli idziemy
na drugą stronę jakby?
Tak, na drugą stronę, bo tam było wejście główne. Jeszcze to jest też ciekawy budynek, dom ogrodnika, pomocnika.
Ten tutaj naprzeciwko nas?
Tak.
I on też się... A, faktycznie.
Związany z tą posesją. I już blisko jesteśmy Luizy. Też piękna
weranda.
Budynek, tak, z takimi rokokowymi nad drzwiami.
Widzę.
I proszę zobaczyć, to właśnie wita nas Luiza Rys. A ja z przyjemnością opowiem, jak doszłam do tego, że to musi być Luiza.
Tego jestem naprawdę ciekawa.
W takiej potocznej opinii przewodnicy zawsze opowiadali, że to jest personifikacja bogini Flory. No zgadza się. Kobieta w otoczeniu kwiatów. Widać, że aktywnie czuwa nad tym, jak mają wyglądać, bo w jednym ręku sekator. Coś planuje, będzie cięła. Proszę zobaczyć, że te róże wychodzą z krzaka hortensji, więc widać jakiś zamysł ogrodniczy, coś kształtuje, coś tworzy. Okej. Zaczęłam się bliżej przyglądać tej postaci. Przy całym sympatycznym pierwszym wrażeniu, to jednak takich boskich rysów na twarzy to ona nie posiada.
Przyznam rację. Jak się przyjrzymy, to tak.
Ta twarz jest tak wyrazista, tak charakterystyczna, z taką szczęką wysuniętą. Gdybym była malarzem i malowała boginię, to
nie tak.
Ośmieliłabym się na coś takiego. Więc kto mógł być inspiracją do zrobienia, do malowania tego portretu? Skoro Luizę Rys zajmowała się ogrodnictwem, proszę zobaczyć, jak wyglądała okładka jej książki. Mm-hmm. To jest inna kobieta, inny strój, chociaż...
Ale poza podobna.
Tak. Więc tak sobie pomyślałam, z mojego punktu widzenia, jest małżeństwo z kilkorgiem dzieci. Wiem, że Luiza urodziła ich pięcioro, ale zdaje się, że tylko jeden, Paul, dożył wieku dorosłego. I mam takie informacje, że żyje wnuk Luizy w Niemczech, tylko niestety nie mogę trafić na tę osobę. Ale w źródłach genealogicznych jest wzmianka, że właśnie jakiś potomek żyje. Ale wracając do tego pomysłu, kto mógłby to być? Jeśli nie bogini, no bo nie, no to kto? A jeśli pomyślimy, że wprowadzała się tutaj rodzina, której kobieta zajmowała się florystyką, której kwiaty były domeną na co dzień, to myślę, że mężczyzna z nią blisko związany
chciał
to jakoś zaakcentować. I jeszcze to jest orientacja wschodnia. Tutaj wschodzące słońce pada na tą ścianę. Na pewno były jakieś kolory świetnie zachowane do dzisiaj. Więc myślę, że one na początku to w ogóle były.
Jeszcze mocniejsze jakieś.
Tak. Ja widzę tutaj dużo takiej złocistej poświaty. Tak. To, co zrobił Otto Rys, jak się zachowywał po jej śmierci, począwszy od tego nekrologu, jedynego tylko, w którym dziękuję za obsypanie grobu żony kwiatami. Później wystawienie tego domu na licytację i takie błąkanie się, częsta zmiana adresów po Oliwie, czyli w pewnym sensie przywiązanie do tego miejsca, do cmentarza, do miejsca, gdzie Luiza została pochowana. To są takie, no... Ktoś by powiedział, wątłe dowody na mocną relację pomiędzy nimi, ale...
Ale jednak można to pociągnąć.
No więc ja tak sobie wyobrażam, że gdybym była kochającym mężem,
to po prostu
zrobiłabym tak. Więc stąd ta moja hipoteza, a jako, że nikt jej jeszcze nie obalił, to póki co trwa.
Nieodkryta tajemnica, prawda?
Tak, ten taki... bo ona cały czas była. Tutaj pan, który mieszka w pobliżu, opowiadał, że była świetnym, ta polichromia była świetnym celem przy zabawie piłką nożną. Zniosła dużo. Luiza, prawda? Tylko na dole troszeczkę się farbała.
Ale to mimo wszystko jakość jest kapitalna.
Tak. tak, właśnie. Moim marzeniem byłoby odnalezienie fotografii rodziny Rysów.
A jest możliwe to?
No, no właśnie, dotarcie do tego wnuka, którego genealogia nie ujawnia danych na jego temat. Wiemy też, że na górze, tam gdzie mamy okno, to wcześniej była blenda, czyli zaślepiony obszar. Być może też tam coś było namalowane, no ale... ale
to i tu było tak wejście.
I tu było wejście główne, tak, od wschodu.
A z drugiej strony to był dom i kto tutaj mieszkał?
No tutaj mieszkali ogrodnicy, ci, którzy kopali, przycinali od zadań fizycznych. Rodzina ogrodnika. W sumie cicho, spokojnie, bo i pociągów nie było tak wiele i szosa pomorska była nie tak często wykorzystana, a tej ulicy oczywiście nie było. Cała ta posiadłość to były tereny zielone, ta szkółka leśna, którą też właśnie zlikwidował, bo ogłoszenia o wyprzedaży znalazły się w Oliwernach Richten. Wiem o mężu, czyli Otto Rysie, że był takim gminnym ogrodnikiem później. Zajmował się też pielęgnacją ogrodu, który powstał pomiędzy liceum a kościołem Pojednania przy ulicy Polanki. Ostatnia wzmianka na jego temat pochodzi z książki adresowej w 1925 roku. Mieszkał wtedy w kamienicy narożnej między Majkowskiego a Aleja Grunwaldzka. Taka okazała kamienica. No a później ślad po nim się urywa. Niestety żadnego aktu zgonu nie udało mi się znaleźć, ale może kiedyś przypadkiem, szukając kogoś innego, natknę się na wiadomość na jego temat.
Ale powiedzmy sobie szczerze, że historia Luizy jest taka troszeczkę niedokończona, drzwi otwarte, żeby szukać fotografii.
Oczywiście, żeby szukać fotografii, żeby szukać innych śladów jej aktywności literackiej. No właśnie, warto by przejrzeć Danziger Zeitung, ale to rzeczywiście praca na długie jesienno-zimowe wieczory.
Każdego gdańszczanina zapraszamy tutaj, żeby odkrył Luizę, odkrył, jak to nazwać?
Jej wyjątkowość.
I to miejsce.
Ale też połączenie właśnie tego wizerunku, znaku tej ciekawej kobiety z piękną architekturą. Może zwiększone zainteresowanie przeniesie się też na jakieś działanie, bo przecież żal patrzeć na niszczenie tego obiektu. Zobaczmy też, jak ładnie wygląda sufit w tej werandzie.
Faktycznie.
Na karcie konserwatorskiej są piękne opisy elementów wewnątrz willi. Kafelki w łazienkach, sztukaterie. Nie wiem, czy to się zachowało jeszcze, ale naprawdę są bardzo ciekawe elementy były. No pytanie, co z nimi się stało, czy dożyły naszych czasów. Podsumowując, na pewno to miejsce jest wyjątkowe, warte przyjrzenia się. No i warte też rozglądania się wokół miejsc, gdzie mieszkamy, bo myślę, że to nie jedyne wyjątkowe miejsce, jakie można spotkać w Oliwie, w innych dzielnicach Gdańska.
I się zachwycić.
I się zachwycić.